Tu Katarzyna Kubisiowska, to jest podcast Tygodnika Powszechnego. Zapraszam na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Stefan Friedman.
Ja wierzę w to, że wszystko ma sens. Wszystkie powtórki albo zdarzenia, albo przypadki mają ogromny sens. Mają, tak. Oczywiście czasami można na siłę to skojarzyć, ale ja w to wierzę.
Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź. Słuchaj, dzięki Tobie podcast Tygodnika Powszechnego rośnie w siłę. Dołącz do grona patronów i patronek na patronite.pl i twórz go razem z nami. Powszechny, czyli Twój.
Dzień dobry z Warszawy, Katarzyna Kubisiowska. Panie hrabio, proszę coś powiedzieć.
Wie Pani, jak sprawdzałem mikrofon przez wiele, wiele lat w radiu, mówiłem takie zdanie. Panie hrabio, kiedy zobaczę swoje pieniądze? Powiedział ociemniały lokaj. No i wtedy już mogliśmy nagrywać.
To skoro już nagrywamy, to się chciałam zapytać, panie Stefanie, czy pan dzisiaj z domu wyszedł na dwór czy na pole?
Tak, wychodzę jeszcze czasem z rozpędu i tradycji na pole, ale już w młodym wieku dostałem za to baty w szkole, że nie ma pola, że jesteśmy na dworze, bo jesteśmy w Warszawie. W związku z tym musiałem pole zamienić na dwór. No i ja wiem, chyba się dało. Ale to pole zostało mi w pamięci, we wspomnieniach i w takim czymś, takim miłym życiorysiem mojej młodości. No bo przecież spacery na pole były pierwsze młodego Stefka. Wprawdzie to pole to były przeważnie planty. Piękne, cudowne planty.
Okalające stare miasto Kraków.
Mam zdjęcia pamiątkowe z moją mamą. Mam te wspomnienia właśnie udokumentowane przez fotografię. Zresztą, jeżeli będziemy nawiązywali do tego mojego dzieła, mówię to tak żartobliwie.
Książki, którą pan napisał, 70 lat mojego dzieciństwa.
Tak. To tam jest początek cały, tam jest rozpęd mojego życiorysu tego. To jest Kraków, moje rodzinne miasto. To jest Kraków, który żyje we mnie dalej wspomnieniami. To jest Kraków, do którego stale jadę, tylko nie mogę się wybrać.
No właśnie, bo tematem naszej rozmowy są punkty zwrotne i dlatego też zapytałam o pole na dwór. Ja jestem z Krakowa, mówię, przyjechałam z Krakowa do Warszawy, mówię tak, na pole.
Tak.
No i sądzę, że to jednak jest punkt zwrotny, narodziny.
Moja mama mówiła do mnie, małego, starszego też, idzę, bajoku. Moja żona to przejęła, chociaż jest warszawianką. I czasem jak się zdenerwuje, to właśnie używa krakowskiego powiedzenia idzę bajoku. No, to ja jestem, ale ja się wtedy czuję fantastycznie, że tak się odbijam i tym Krakowem moim.
A jak pan pamięta ten Kraków? Dzieciństwa?
Kraków pamiętam z architektury, z budowli przede wszystkim, z tego miejsca, gdzie spędzałem dzieciństwo, bo nie młodość. Młodość już zostałem przeniesiony na wyższe regiony, prawda, na stolicy, do stolicy. I wspominam trasą, którą chodziłem z babcią, z mamą, czasem sam, jak już chodziłem do szkoły. To jest ten teren Placu Matejki, To jest teren ulicy Warszawskiej, aż do wiaduktu, Czerwony Prądnik. To jest Klepasz przede wszystkim. Klepasz to jest ta pierwsza galeria. Wszystko było na Klepaszu. I teraz z przyjemnością, jeżeli odwiedzam Kraków, to pędzę na Klepasz, który już jest nie taki, ale akceptuję, bo to jest Klepasz. No i ulica Szlak przy Klepaszu, gdzie odwiedzałem Marka Grechutę, który tam mieszkał. Dosyć często z którym się kolegowaliśmy. Byliśmy razem na długim wyjeździe w Stanach i no i mam wspomnienia z nim bardzo, bardzo ciekawe i miłe. To jest Kraków Barbakanu, to jest Kraków Bramy Floriańskiej, to jest Kraków ulicy Floriańskiej, to jest Kraków ulicy Floriańskiej i tej perspektywy jej aż do Starego Rynku. No i wszystko, co po drodze było na Floriańskiej, pamiętam.
Ja mam Michalika.
Znajomi optycy byli tam. Tam było, no był Francuz przede wszystkim. Tuż za murami był Francuz, czyli hotel francuski, bardzo modny. I wystawa obrazów na murach Barbakanu i właściwie Bramy Floriańskiej. To tak, to mi to mocno utkwiło. To są obrazy mojego dziecinnego życia i tej początku tego życia. To jest taki Kraków. To jest Kraków właśnie architektoniczny. Kraków domów, zabytków, ulic.
No, panie Stefanie, a teatr? No, w Krakowie to się zaczęła... Pana olśnienie teatrem od jednego przedstawienia i od razu też mówię, że w sumie tak myślę, że pan jednak był skazany na ten zawód aktora.
Ja zetknąłem się z teatrem parę razy właśnie przez to, że mój tata już był w studio z teatru starego, powojennego, gdzie wykładał, właściwie starszym kolegą jego był pan Jan Ciecierski, który lata później w słynnej audycji o rodzinie warszawskiej Matysiaków, w której grałem rolę Gienka, grał mojego tatę, pan Ciecierski, wielki aktor, wspaniały, który zaczynał z tatą, a potem był ze mną. No i tak fajnie się te losy nam wiążą. To jest zwrotny punkt też taki. Od do. Ja wierzę w to, że wszystko ma sens. Wszystkie powtórki albo zdarzenia, albo przypadki że mają to się ogromny łączy, sens. Tak? Mają, tak. Oczywiście czasami można na siłę to skojarzyć, ale ja w to wierzę.
To nie wszystko, co dla ciebie mamy. Dużo więcej czeka na ciebie w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku.
W teatrze, no, mój kontakt, no, mogłem być jeszcze księdzem, bo druga strona to była ta presja babci, która była bardzo wierząca. I...
A w Krakowie jest dużo kościołów.
Tak, ja właśnie mieszkałem między chyba trzema i jeszcze chodziłem do sióstr, do przedszkola, czyli do ochronki wtedy. Pierwszy zachwyt kobietą, właściwie zakonnicą, Gabrielą, siostrą, to było właśnie w tej ochronce, kiedy miałem lat 5, 6. Tak wcześniej zacząłem się już odróżniać płeć i wiedzieć, w którą stronę się kierować. Więc siostra była moją pierwszym uczuciem takim. I ten ksiądz, no to tak starałem się nie robić babci przykrości, więc uczyłem się tej ministrantury i najpierw w kaplicy u sióstr dzwoneczkiem dzwoniłem i tam mówiłem po łacinie, nie wiedząc co mówię, a potem już miałem sukces, już się przeniosłem do prawdziwego kościoła, do prawdziwej mszy i już byłem ministrantem w kościele świętego Floriana na rogu Warszawskiej i placu Matejki.
A teatr?
Teatr.
Skoro nie został pan księdzem, a po wielu latach, w wcale nie tak szybko. Zdał pan eksternistyczny egzamin na aktora dramatycznego, to było w 71 roku, a w tym czasie pan bardzo, bardzo dużo ról zagrał. I w teatrze, i w filmie, i w słuchowiskach, wspomniani Maciejakowie.
A nawet w kabarecie, w którym zacząłem występować, w kabarecie studenckim. To się zaczęło, to onieśmielenie publicznością, mówieniem własnego czasem tekstu, to się zaczęło w kabarecie Hybrydy już w Warszawie, który prowadził Wojtek Młynarski, któremu to zawdzięczam, że tam byłem, bo właśnie znaliśmy się zwłaszcza z jego siostrą, która studiowała w szkole aktorskiej i zaproponował mi występ w kabarecie studenckim, co było dosyć ciekawym ewenementem, można powiedzieć, ponieważ ja byłem dopiero w 10 klasie liceum, a już grałem w teatrze studenckim, o czym mało ludzi wiedziało, bo prawda, skoro jest w Hybrydach, no to jest studentem. Zresztą jeździłem na festiwale jako student. Miałem zniżkę jakąś studencką też. Nie wiem, skąd się wzięła pewnie. Potem się rozmazała ta pieczątka. No i, ale potem już byłem studentem. Miałem prawo występować tym. W Krakowie mój kontakt, no to ta strona taty, który mnie czasem brał. Jak była to sztuka, którą bym dał radę pojąć, to chodziłem do tego. Byłem zafascynowany tym, że człowiek może być kimś innym, że mój tata nagle może być grać jakiegoś dziwnego żebraka i wszyscy wiedzą, że to jest żebrak, że nie, to nie jest Marian Friedman, mój tata, tylko i ja też byłem naprawdę zachwycony tą zamianą. Że można żyć inaczej, podwójnie, potrójnie, poczwórnie. Nie, i to mi się bardzo podobało, że mogę być kimś innym. Księdzem zostałem dopiero u Julka Machulskiego. W jego serialu zostałem księdzem. Po wielu, wielu latach to było niedawno, parę lat temu. Grałem księdza i nauczyłem się przemówienia. Na pogrzebie chowaliśmy jakiegoś mafiozo, pamiętam. Byłem skorumpowanym trochę księdzem, bo tam załatwiałem coś, ale podobno byłem autentycznie to zrobiłem, ale jak się ma takie doświadczenie i życiorys z Krakowa, między trzema kościołami się żyje i się z ministrantem w dwóch, no to jak mogłem źle zagrać? I
jeszcze babcia tak i tyle lat pracuje, prawda?
Babcia miała
duszą.
Nad tym roztaczała przede wszystkim, no, sprawdzała, czy wszystko jest prawdziwe. Tak, ta babcia moja była bardzo ciekawa babcia. Józia.
Pan wcześniej powiedział takie słowo, które mnie zastanowiło. Onieśmielenie. Że pan nieśmiało swoje próbki literackie, swoje teksty w Hybrydach i w innych studenckich kabaretach, przecież nie tylko w Hybrydach pan występował, demonstrował. To jest ostatnie słowo, które by mi przyszło do głowy, jak myślę panu, o nieśmielenie.
To jest... Bierze się z podjęcia ryzyka.
Aha. Że ktoś się nie roześmieje z tego tekstu?
Jak wpadka, no to słabo, to koniec, to nie ten zawód. To jak mówił wielki aktor, rektor szkoły teatralnej do panienek, które chciały być aktorkami, mówi, a dlaczego pani chce być aktorką? Tyle jest pięknych zawodów na a konduktorka, a krawcowa, a kosmetyczka. No i ja myślałem też, że jak mi nie wyjdzie, ale nie mogłem pokazać tego onieśmielenia na scenie, bo wtedy bym zupełnie się nie nadawał do występowania. bo bym wprowadzał bardzo niedobry nastrój na widowni. Ludzie by jakoś się niepewnie czuli, czy ja sobie dam radę, czy nie. Więc musiałem udawać i to się bierze właśnie stąd, że się gra. Pewność. Nigdy nie miałem pewności, czy swojego tekstu do nie najlepszego, czy dobrego tekstu moich przyjaciół Wojtka Młynarskiego, Jonasza Kofty, Adama Kreczmara, które śpiewałem, bo ja też mnie zmusili do śpiewania. Nawet śpiewałem. To nieśmielenie, to przeważnie brało się z niepewności, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy dobrałem tekst do odpowiedniej chwili, do odpowiedniej widowni. Czy go, no, przedstawiałem go zawsze sobą. Zawsze miałem to, że to ja jestem tym tekstem i się wybacza mnie, a nie tekstowi, jak się coś nie uda, nie wydarzy. Ale na ogół zawsze pokrywałem to onieśmielenie i to jest to aktorstwo życia, żeby udać, że jest fantastycznie, wszystko pasuje, wszystko jest tak, jak miało być.
Pan powiedział imię i nazwisko ważnego dla pana człowieka, z którym pan stworzył fantastyczny duet. Między innymi prowadził pan dialogi na cztery nogi. Ilustrowany tygodnik rozrywkowy, czyli mówię teraz o Jonaszu Kofcie.
Też się domyśliłem.
To jest punkt zwrotny w pana życiu, spotkanie
tak,
Jonasza Kofty. Proszę
pewno,
o nim opowiedzieć.
Pewno, chociaż Jonasz zrobił mi tą przyjemność, mówi, że ile ty mnie rzeczy nauczyłeś. On mi mówił to. I to ja w ogóle nie wierzyłem, że on tak, ale on naprawdę był przekonany, że coś też skorzystał z naszej przyjaźni i współpracy. Ja się teraz chwalę, ja wiem. Ale Jonasz był człowiekiem, który mnie ośmielił, żeby powiedzieć to i zapisać, co mnie śmieszyło. I robiłem to pod jego egidą, robiłem to pod jego mistrzostwem. On mi mówił, dobrze, pisz. Bo ja mówiłem żarty, ja rzucałem te żarty w przestrzeń i ludzie reagowali jednorazowo, śmieli. I w pewnym momencie on aż powiedział, słuchaj, zacznij to pisać, przecież jeszcze będziesz miał z tego jakiś pożytek finansowy. Ja mówię, jak to finansowy? No zapłacą ci, będziesz w związku twórczym, będziesz miał tantiemy. Jak to będę miał? Ja nie mogłem tego zrozumieć, a wiedziałem, że Jonasz tak żyje. Mnie? Ale ja jestem aktorem, ja jestem takim jeszcze amatorem. Ale skąd, mówię? I on mi kazał, on mnie zmusił właściwie, współpracując ze mną, wymyślaliśmy razem. I okazywało się, że to, czego ja nie umiałem, umiał Jonasz. I Jonasz, który mi zazdrościł, powiem prawdę, głupich żartów. Po prostu mówi, jak ty możesz takie głupie żarty? Jak ja bym chciał coś takiego głupiego? Tak mówi, z takim żalem, że jemu nie wychodzi te idiotyzmy, które mi wychodzą jak z rękawa wylatują. To jemu nie, więc no, udało nam się to połączyć w dialogi na cztery nogi, a potem w
fachowców,
tak. Byłem majstrem, a Jonasz był docentem i tu jest, napisaliśmy tą frazę słynną, przez cały kraj idziemy dwaj. Czy słońce, czy śnieżek, czy słota, niezbędną jest, czy ktoś chce, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Czy to sens ma kląć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca, bo dobry Bóg już zrobił, co mógł. Teraz trzeba zawołać fachowca. Jakie to jest aktualne?
Myśli czasami pan jeszcze o Kofcie?
Tak. Myślę tak, jakby był. Tak, jakby żył. Jakbym mógł z nim rozmawiać, jakbym mógł się pytać. Jonasz był chodzącą encyklopedią. Jonasz wiedział wszystko. Śmieliśmy się nawet, że Po co ci te wiadomości? Tylko zaśmiecasz sobie głowę tym. Wszystko. Jak ktoś nie wiedział, parafraza, co to znaczy, albo jakieś trudne słowo, więc spytaj się Jonasza. I Jonasz wiedział. Mm-hmm. Jonasz wiedział. Jonasz miał niesamowitą pamięć. Ale nigdy tym nie imponował. To była wspaniała rzecz spotkać Jonasza w swoim życiu.
A przyjaźń? Można nazwać, że to była przyjaźń? Tylko tak. To był taki przyjaźń artystyczna, ale jeszcze...
Ale domowy też.
Też?
Też domowy. Było dużo spotkań domowych, wspólnych wyjazdów, rodzinnych nawet. Mhm. Ale cały czas jest Jonasz i gdzieś się pojawia, przypomina się, albo się mówi, a to tak jak Jonasz, ale to Jonasz zrobił. Bardzo lubię cytować Jonasza, lubię przypominać młodym pokoleniom, które zajmują się pisaniem, czytaniem, kto to był Jonasz, co napisał, jak wszechstronny był, jak potrafił piękną lirykę pisać, piękną poezję i jak potrafił ze mną się wygłupiać w dialogach na cztery nogi.
Podoba ci się podcast? Słuchasz go bezpłatnie dzięki patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego. Sprawdź korzyści na patronite.pl.
A mówimy o 70 latach pana dzieciństwa i powiedzieliśmy o Kofcie, to może jeszcze jakiś inna ważny człowiek w pana życiu, który tak zaważył na pana decyzjach, na pana to, że w tym momencie jest pan w tym właśnie punkcie swojego życia, może na jakości życia. Może to przyjaciel też jakiś inny. No wiem, że pan się z Markiem Prepeczko bardzo przyjaźnił.
Bardzo się przyjaźniłem koleżeńsko, szkolnie, bo byliśmy z jednego liceum. Do końca byliśmy w kontakcie bardzo bliskim. Mnie imponowało Marek, który był wspaniałym i aktorem, i facetem. Opiekował się mną. Mnie jakoś zawsze miał tak uczucie jak do młodszego brata, nie? Bo pozwolił mi pić wina tego taniego, chociaż mi wtedy smakowało to. No, wielu kolegom smakowało, ale Marek był sportowcem i sportowo żył. Nie wolno było palić papierosów. Gasił mi te i uważał, że ja będę aktorem dobrym. A sam był i został. To był Marek. Marek na pewno... Odczuwałem Marka w życiu bardzo. W moim życiu miałem szczęście na spotkanie z wspaniałymi ludźmi. Z profesorem Kołakowskim. Mhm. Wymieniłem, rozmawiałem z wielkimi pisarzami, z Tadeuszem Różewiczem, z panią Wisławą Szymborską. Te postaci się pojawiały i dokładały coś mi w życiu. I tak jak ktoś zbiera różne pamiątki, to ja sobie zbierałem te wspomnienia i tych ludzi, którzy mi podali rękę, rozmawiali ze mną, uważali, że mogą, nie tracą czasu, rozmawiając i przekazując mi jakąś wiedzę czy wspomnienia. I no jakże, dyrektor Akser Erwin, który wziął mnie do teatru wspaniałego, teatru współczesnego.
No na 7 sezonów chyba.
Tak. Mm-hmm. Teatr uznany był wtedy jako najlepszy aktorski taki. Tam był zlot aktorów. No naprawdę wtedy byliśmy młodzi, bo przyszliśmy z Franceskim, z Englertami młodymi do teatru jako ta młoda krew i patrzyliśmy na tych mistrzów, na profesora Bardiniego, Fijewskiego, Michnikowskiego, Jezus, no, Rudzkiego. Przepraszam, że ja mówię nazwiskami, tylko bez imion, ale no to tak się rzucało wtedy. Wołejko, siedzieć koło Chopina, rany boskie. Łomnicki był koło mnie. Łomnicki, który się przyjaźnił z moim tatą i który trochę zawsze zazdrościł. Mówi, a wiesz, a ja słucham tych twoich, tych żartów, tych radiowych. Mi się to podoba. I śpiewał piosenkę w pajęczynie, tango. Ja go namawiałem strasznie. Tadeusz, zaśpiewaj to w radiu. Ja nagram ci. To jest tak cudowne. Napisałem, że rektor szkoły śpiewa piosenkę jak w pajęczynie. O, co ty? No, kilka się razy umówiłem i stworzył. Nie chciał, powiedział, nie dam rady. Nie. Ja mu wierzę w to, że dałby radę, tylko nie wiem, co to na tym stało, że nie chciał się zapisać, na śmiesznie może, a jednocześnie graliśmy razem w jednej sztuce i Redyńskiego i potrafił się wygłupiać, ja też.
Zapisać się na śmiesznie.
Tak.
Pan się zdecydował zapisać się na śmiesznie.
Ja chyba się tym wybroniłem na scenie i w ogóle, że potrafiłem zamienić coś albo spuentować to. Pani profesor Tarnogórska poprosiła mnie o kontakt z jej studentami, których uczyła pisania twórczego, żeby mi powiedział, jak się pisze krótko, a na końcu śmiesznie, żeby była puenta. Ja im powiedziałem, że no jak to można mówić? Że, no napiszcie tak. To, a najlepiej jak napiszecie na końcu, żeby nie była jedna puenta, tylko dwie.
Pan zawsze pisał dwie puenty?
Dwie do trzech.
O!
Jedna puenta wydawała mi się za mało, bo przychodziła za chwilę, jak kończyłem, że a nie, a lepiej jest ta. Albo tą przebiję tą jeszcze, albo zaskakującą. Miałem mistrzów swoich do pisania, to był Mrożek przede wszystkim. Mm-hmm. Przede wszystkim Sławomir Mrożek mój. Pierwszy, który powiedział, ale tak fajnie pisał, że ja pomyślałem, takie opowiadanka, to ja jedną ręką. No i zacząłem pisać, nawet nogą mi nie wyszło. Ale w stylu, bo ja teraz napisałem tych paręnaście tych opowiadań, no nawet nie wiem, czy nie ukażą się jakoś, ale jeszcze zdążyłem dać mojemu profesorowi, takiemu właściwie człowiekowi, którego miałem zaufanie wielkie, to był Janusz Majewski, reżyser. I już przed jego odejściem, 3 miesiące, przyniosłem mu parę opowiadań. I on mi bardzo dobrą wystawił recenzję. Powiedział, że jest oryginalne, że to jest coś takie między Mrożkiem, mówi, a Toporem. I to nawet nie wiedziałem o tym, chociaż lubię Topora i czytałem też, lubię jego Dziwny świat. Ale skoro Janusz Majewski napisał, którego uwielbiam za Maleńką, jego zbiór opowiadań i w ogóle za Czarny Mercedes, grałem w tylu jego filmach, pojawiałem się. I miał poczucie humoru, bo mnie brał. Chociaż nie było roli dla mnie, ale ponieważ raz zagrałem fotografa, to już w następnych filmach musiała być rola fotografa. Jak nie było, to się znajdzie, mówił Majewski. Mówi, będziesz grał. Pojawi się, będę występował. I to było coś fantastycznego. Takich ludzi jest mało. Czy są jeszcze? Nie wiem. Żeby dla żartu jeszcze potrafili to utrzymać ten żart, spuentować go i cieszyć się nim, śmiać.
Ale jeszcze takim o jednym punkcie zwrotnym chciałam z panem porozmawiać. 7 września 1968 rok. Pamięta pan, co się wtedy wydarzyło?
No, moi świadkowie ślubu też pamiętają. Nie błądzę. To znaczy jednego świadka nie ma już, Moniki Gajdy z radiowej takiej postaci, pracownicy fajnej naszej przyjaciółki jeszcze z kabaretu Hybryd, robiła kostiumy. Ona była i mój serdeczny przyjaciel do tej pory, w którym utrzymujemy kontakt razem, mieszka w Stanach już od 60 lat, Adam Malec. Adaś Malec zrobił światło w Hybrydach i no i jesteśmy w kontakcie. Zawsze jak jestem w Ameryce, tylko spotykamy się, ale mieszkam u niego, wspominamy czasy. No i to był taki dzień w ogóle śmieszny, taki zwyczajny dzień był ten mój ślub. Ja miałem coś zwyczajnego. Ja się bałem uroczystości, świąt. Bałem się świąt, bo te święta u mnie nie były fajne w domu, ponieważ rodzinnie się jakoś nie, w pewnym momencie rodzice nie dopasowali. Ja zostałem sam z mamą i te święta takie były niewesołe. Jedne, drugie, trzecie, chociaż my byliśmy ludźmi wesołymi. Mama starała się jak mogła, żebym tego nie odczuł. No i w ten, nie chciałem tego podbijać, tego dnia. Dlatego po prostu się umówiłem z moją narzeczoną, pod klubem prasy, tak jak w czasie młodości, czyli szkoły. I ona, ja mówię, chodź, toś pójdziemy się ożenimy tam. Tam się mówiłem, przyjdzie Adam, czy Monika, to podpiszą tam parę osób. No powiedziałem mamie, ona swojej. No i te parę osób w takim cywilnym urzędzie, byliśmy malutkim. I jak to nie ma znaczenia, czy się przyjeżdża karetą, odjeżdża do ślubu, czy się ma wielkie wesele na 150 osób nad morzem, czy no nie ma znaczenia. Znaczenia ma, czy trafili na siebie. A u nas chyba to się stało. Jesteśmy 66 lat po ślubie. Po tym skromnym ślubie.
I co trzeba zrobić, żeby być ze sobą 66 lat, oprócz tego, że trzeba na siebie trafić. Czyli element szczęścia.
Ale to jest też okres, kiedy się trzeba dopasowywać. To jest dosyć długo.
Ale przez ile? Przez 65?
Tak. Jeszcze momenty takie, że każdy w swoją stronę.
Aha.
Ale wtedy się, ktoś musi zrezygnować i ustąpić. I to na to się pracuje. Żeby bez żalu ustąpić. Powiedzieć, proszę bardzo, masz rację.
Bez żalu, to jest, tak. To jest chyba bardzo ważne.
Nie mieć
słowo.
Sobie
tak.
Tego bólu jakiegoś. Czy. I też się nie cieszy, że jesteś taki szlachetny.
A dzieci zmieniają życie?
Tak.
To jest punkt zwrotny?
Tak, zmieniają. Zmieniają, ale też... Za każdym razem trafiają. Za każdym razem mi się udaje. My akceptujemy zawsze stan aktualny. Aha. I ten, który odszedł również. My za nich utrzymujemy bardzo miłe, fajne stosunki z byłymi. Z byłymi. A z wnukami, no to aktualnie cały czas jest ich czwórka. Czterech facetów. Dwóch synów, sami faceci.
Czterech Friedmanów.
Jeszcze ja, to jest piąty. Jeszcze brakuje sześciu i drużyna by była piłkarska.
Świetnie, że pan to powiedział.
Krakowia.
Skoro zaczęliśmy rozmawiać o Krakowie, no to właśnie, co z Krakowią?
Krakowia. Bardzo. Ja jestem bohaterem. Ja przeżyłem tu antagonizmy najgorsze. Przecież ja no, nie byłem za warszawskimi specjalnie klubami, bo ja jestem wychowankiem z dziadkiem Krakowi mojej kochanej. Ale jakoś to minęło, ponieważ tutaj miałem poparcie. Chodziliśmy na mecze, kiedy Krakowia była w pierwszej lidze, przyjeżdżała do Warszawy, chodziłem na mecze z takimi tuzami, kibicami Krakowi jak Gustaw Holubek, Jerzy Pilch. I siedzieliśmy razem i Krakowia. Tak. To mi zostało wbite, jak miałem 5 lat, 6. Dziadek też mówił.
Ja jeszcze chciałam zadać ostatnie pytanie. Jak teraz rozmawiamy o przeszłości, o tym, co było, trochę o teraźniejszości, ale jakby pan miał spojrzeć w przyszłość, co by pan chciał, żeby się zdarzyło?
Żeby się wolniej kręciła ziemia, żeby nie było tak szybko zmian, tak gwałtownych. Chyba to kieruje tym życiem naszym, że jeszcze szybciej, jeszcze do przodu. Oglądałem niedawno taki stary film, jestem wielbicielem przez tatę, odgrywał mi, nie było wtedy filmów, z Szczeplinem, z Harolem Lloydem i był taki film krótki, przedwojenny, czarno-biały, niemy film, taki śmieszny slapstick, że znalazł się Czeplin w domu elektrycznym. I tam było wszystko elektryczne. Schody się ruszały, przesuwały się jedzenia, krzesła same się dosuwały, albo nie w tym momencie się odsuwały, ludzie spadali. Wstrząsający film był. Ja myślę, rany boskie, przecież to było... To była jakby parodia tego, co my mamy teraz. Do tego doszliśmy, tylko oczywiście w kosmicznej wersji. To jest kosmiczna wersja, strasznie szybko. Od tamtych czasów, tego niemego filmu i tych elektrycznych, ruszających się schodów i poręczy. to my pędzimy. Pędzimy. To ja bym patrzył, żeby troszeczkę zwolnić. Trochę zwolnić. Bardzo zwolnić. Ja wiem, że to jest niemożliwe, że to już jest, nadaje się ten ruch już poza ludzki jakiś, poza człowieczy czasem. Brakuje mi człowieczeństwa w tym wszystkim. Takiego serdecznego, takiego ciepłego, dobrego, które odczuwałem na szczęście w moim młodym życiu. No i przez to jestem bogaty.
Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na tygodnikpowszechny.pl. Czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.